Zastanawiałem się nad tytułem dzisiejszego kazania. Najprościej, najkrócej byłoby je zatytułować Dlaczego? No myślę, że dam tytuł Czy to potrzebne? Czy to potrzebne? Jesteśmy, tak jak już przedtem mówiłem, bardzo, ale to bardzo rozpieszczenie. Może w tym kościele, w kościele, który powstał z Bożej woli, z myślą o ludziach bezdomnych, o ludziach bardzo, ale to bardzo przez życie doświadczonych. Mówienie jesteśmy rozpieszczeni jest trochę jakby nie na miejscu. Też mi rozpieszczenie, też mi pieszczoty. Trudne życie. Ciężkie życie. Życie w niewygodach, życie w niebezpieczeństwach, życie w zmaganiach, często w strachu, często w zagrożeniu. Ale mówię o tym z całą świadomością. Od 20 lat prowadzimy tę służbę. A ponieważ sam też gdzieś kiedyś byłem na granicy bezdomności, ja zostałem odnaleziony przez Boga w takim miejscu, o którym ludzie zwykli mówić, że to miejsce przez Boga i ludzi zapomniane. To ja wiem, że nasze rozpieszczenie to nie rozwydrzenie, jak często to określamy, ale takie naturalne pragnienie, że należy mi się wreszcie trochę spokoju, należy mi się trochę jakiegoś szczególnego traktowania, trochę oddechu od tych wszystkich trudnych rzeczy, od tych niebezpieczeństw, od tych trudnych do zrozumienia prób. Niemalże domagamy się i od ludzi, a tu u nas od Boga, by, jak to mówimy, dał nam trochę odsapnąć, dał nam trochę spokoju. I uważamy, że mamy ku temu pełne prawo, że należy nam się to, że Bóg byłby okrutny czy niesprawiedliwy, gdyby nam tego nie zapewnił. Czy więc próby, czy więc różnego rodzaju kolejne zmagania, czy więc konieczność podejmowania nieraz bardzo męskich i bardzo trudnych decyzji, rzeczywiście musi być ciągle naszym udziałem? Czy ciągle musimy zadawać sobie to pytanie, komu, na co? Czy w ogóle coś takiego jest jeszcze potrzebne? Bóg nas odnalazł, Bóg nas tu przyprowadził, Bóg nam zapewnia tutaj wszystko, co potrzebne do życia i pobożności, bo tak nas zapewnia Boże Słowo. To po co jeszcze jakieś trudności? Po co jeszcze jakieś niebezpieczeństwa? Ilonka wspomniała już, prowadząc pierwszą część nabożeństwa, słowo zachęcające, byśmy dziękowali Bogu za wszelkiego rodzaju próby. I to wcale nie jest łatwe dziękować. Wolelibyśmy dziękować za coś takiego. Wolelibyśmy dziękować za to, że nie musimy już przechodzić żadnych prób, że już wszystko jest i zawsze będzie na swoim miejscu i we właściwym czasie, że już wszelkie troski złożyliśmy na Pana, a więc o nic już nie troszczyć się nie musimy. Moglibyśmy korzystać z tych pięknych obietnic Chrystusowych, wskazujących na ptaki niebieskie, na lilie. Ani nie sieją, ani nie orzą, ani nie gromadzą w swoich gumnach, a każdego dnia o świcie budzą się, dziękują Bogu, śpiewają ze wszystkich sił. Lilie przystrojone piękniej niż król Salomon. Fajnie by było nie mieć żadnych trosk, nie mieć żadnych absolutnie zmartwień, już jeszcze lepiej nie być zmuszonym do przechodzenia kolejnych prób. Kiedy wsłuchiwałem się w Księgę Sędziów, moją szczególną uwagę zwrócił ostatnio fragment trzeciego rozdziału. Dosłownie aż wstrzymałem oddech, słuchając tych słów, bo sam, mimo tych 20 lat słuchania Bożego Słowa, mimo tych 20 lat starań, wysiłków, by żyć według tego słowa, sam jakby ciągle zadawałem sobie pytanie, czy to potrzebne? Na co to potrzebne? Komu to potrzebne? Wiemy, że Bóg jest wszechwiedzący. Wiemy, że Bóg jest wszechmocny. Że zna nie tylko naszą przeszłość, teraźniejszość, ale i przyszłość. A więc, jeżeli przechodzimy próby, zmagania, to nie Bóg chce się dowiedzieć, jacy to naprawdę jesteśmy. Ale to my potrzebujemy zobaczyć, przekonać się, doświadczyć, jacy naprawdę jesteśmy. Poznać swoją prawdziwą naturę. Świat cię będzie uspokajał. Dobrze jest, jak jest i tak jesteś lepszy od innych. I tak jest tylu gorszych od ciebie. I tak ci się jako tako udało. Spadłeś na cztery łapy, niczym ten kot. A więc ciesz się, że jest. Nie przejmuj się grzechem, bo wpadniesz w depresję. Rób ta, co chce ta, żyj ta, jak chce ta. Jak łatwo. Wtedy właśnie ulec takim fałszywym przekonaniom, że u mnie jest wszystko w porządku. A z drugiej strony wiemy, że wszelkie oskarżenia są nie od Boga. Bóg nas nie oskarża, Bóg się wstawia za nami nieustannie. Ten, który oddał za nas swoje życie, nieustannie wstawia się za tobą, za mną, przed Bogiem Ojcem, dzień i noc. Oskarżycielem, braci, jest szatan. A więc jakiekolwiek mówienie, to u ciebie nie w porządku, to u ciebie jest nie tak, to u ciebie jest do usunięcia. Zaczynamy traktować jako takie właśnie oskarżanie, czepianie się. Mamy skłonność mówić, to nie Bóg, to diabeł. U mnie przecież wszystko w porządku. Mamy skłonności też wyobrazić sobie Boga, który przymyka oko na nasze nieprawości, który udaje, że nie widzi, który zamiata pod dywan nasze występki, żeby ogólny obraz, żeby całokształt były ku Jego chwale. Zdumiewają słowa Jezusa mówiące o grobach pobielanych. Tak się starali, tak się stroili, tak się pięknie modlili, tak wysoko ręce wznosili. Groby pobielane. Jak łatwo popatrzeć powierzchownie, tak jak ten świat patrzy powierzchownie na siebie samego i powiedzieć, nie ma się co martwić, wszystko jest w porządku. Pędzimy dalej, lecimy dalej. A tak naprawdę to wcale tak w porządku nie jest. A tak naprawdę to należy się zatrzymać, paść na kolana i powiedzieć, Boże, psalmista ma odwagę prosić Boga, by każdego dnia badał na nowo jego serce. A my, jak już pozwolimy sobie na to, żeby wsłuchać się w Boże Słowo raz na tydzień, wydaje nam się, że wystarczająco dużo pozwalamy Bogu na wtrącanie się w nasze życie. Niektórzy omijają społeczności, gdzie kazania są właśnie w tym duchu. Niektórzy nazywają takich kaznodziejów kaznodzieje sadyści. Przychodzą i znęcają się nad biednymi owieczkami. Zamiast pogłaskać, zamiast przyklepać, zamiast powiedzieć wszystko w porządku. Kiedy Bóg wprowadzał swój wybrany lud do ziemi obiecanej, obiecał im ziemię mlekiem i miodem płynącą. Obiecał im pola, winnice, sady, pastwiska, źródła wód. Wszystko, co jest potrzebne. Obiecał, że wypędzi przed nimi narody, których grzech przekroczył już wszelkie możliwe do zniesienia, do wytrzymania granice grzeszności. Ale przecież wiemy, że wchodzili do ziemi obiecanej nie z rękami w kieszeni, nie pogwizdując sobie obojętną melodyjkę. Bóg nam dał, to my idziemy, fajnie jest. Że była walka za walką. Że było zmaganie za zmaganiem. Że były próby, których nawet nie do końca rozumieli. Obchodzić przez 7 dni w milczeniu niejakie Jerycho? A cóż to może zmienić? A cóż to może pomóc? Jaki to ma sens? Idziemy w koło, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, 7 dnia 7 razy. Niech naiwni sobie chodzą, niech naiwni sobie próbują. Do dziś się nam wypomina nasze zdobywanie Krakowa przed 20 już prawie laty. Całą grupą obchodziliśmy Wawel dookoła. przez 7 dni. Modląc się o to miasto, modląc się o mieszkańców, modląc się o to, by Bóg był królem. By to było prawdziwe miasto królewskie. Modląc się, by wszystko, co nie Boże, zostało to usunięte. I do dzisiaj ci, którzy gdzieś tam słyszeli o tym, zachowali w sercu taką wręcz kpinę, wręcz takie. Nawet oskarżanie na jakąś herezję. Ale to właśnie wtedy Bóg dał nam to miasto. Ale to właśnie wtedy rozpoczęliśmy służbę wśród bezdomnych. Bóg nas posłał do bram miasta. Dworzec jest taką bramą miasta. I tam pokazał tych, których szczególnie, na których mu szczególnie zależało, którzy szczególnie byli przyczyną jego smutku, jego troski. Tak to się zaczęło. Możemy nie rozumieć wiele rzeczy, ale u Boga to ma głęboki, a bardzo często o wiele głębszy, niż jesteśmy to w stanie pojąć sens. I tak wrócę do tego zdobywania ziemi obiecanej. Jak Bóg obiecał, to da. U Niego nie są obiecanki, cacanki. Jego słowo jest tak i amen. A więc po co nasze jakieś próby, wysiłki? Nasze zaangażowanie? I oto w tym trzecim rozdziale Księgi Sędziów czytamy takie słowa. A oto narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraelitów. Tych wszystkich, którzy nie uczestniczyli w wojnach o Kanaan. Uczynił to tylko po to, by kolejne pokolenia Izraelitów nauczyły się sztuki wojennej. Uczynił to więc ze względu na tych, którzy w tych wojnach nie uczestniczyli. Pozostało zatem 5 książąt filistyńskich i wszyscy Kanaanejczycy, Sydończycy i Chiwici mieszkający na pogórzu Libanu, począwszy od góry Baal Hermon, aż po Lebo Hamat. Pozostali oni po to, aby przez nich doświadczyć Izraela i aby stało się jasne, czy Izraelici będą słuchać przykazań Pana, które nadał im ojcom za pośrednictwem Mojżesza, czy też nie. Na nowo jakoś otworzyły mi się oczy, na nowo jakoś przejrzałem i zrozumiałem, jaki był sens tego wszystkiego. Do tej pory słyszałem głównie oskarżenia. Gdyby ich wszystkich usunęli, to mieliby święty spokój. A ponieważ nie wykonali do końca woli Pana, no to świętego spokoju nie mieli i do dzisiaj nie mają. Fajnie. Oni zawalili. Oni źle zrobili. Bóg dał, a oni nie wzięli. Ale czytamy, że oto narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraelitów. Ci, którzy na początku zdobywania ziemi obiecanej uczestniczyli w kolejnych zwycięstwach, uczestniczyli w kolejnych niemożliwych do wygrania bitwach, które przecież w sumie zakończyły się zwycięstwem. Ci, którzy poznali smak porażki i potrafili w strusze pokucie przyjść do Pana i Panie, co się dzieje, spytać i usłyszeli: wyrzućcie to, co nieboże. Odrzućcie to, co przeklęte. Oczyśćcie się. I przejęli się tym, co usłyszeli, i spróbowali znowu i zwyciężyli. Ci, którzy jako pierwsi, jako pionierzy weszli do ziemi obiecanej, przeszli trudną, ale przecież zwycięską próbę. Ich charaktery, ich serca zostały ukształtowane, umocnione w wierze. A co z tymi, którzy przyszli na gotowe? A co z tymi, którzy urodzili się już w luksusie, w dobrobycie? Tu szumi sad, tam pięknie zieleni się winnica, tu stada tuściutkich owieczek, tu szumi potoczek, tam bije źródło wspaniałej, czystej, ożywczej wody. Nic tylko się wyłożyć, nic tylko sobie hamak rozwiesić między oliwkami i niech mi spadają z nieba gołąbki. Ile razy, kiedy zaczynamy się, nazwę to tak po naszemu, pławić w takich luksusach, zapominamy o Bogu. Zapominamy o zwykłej wdzięczności. Ile razy wróg podsuwa nam myśl: już ci Bóg niepotrzebny. Bo po co? Bo na co? Przecież już wszystko masz, wszystko w porządku. On ma inne sprawy na głowie, inne zmartwienia. Ty ciesz się tym, co masz, i nie zawracaj mu głowy. Śmieszne, ale także rzeczywiste. Może w wielu kościołach niewielu by się przyznało do takiej postawy, ale tu bądźmy szczerzy, bądźmy sobą. Nie musisz udawać aniołka, nie musisz udawać, że ty to jesteś tak święty, że już z butami do nieba pójdziesz. Dobrze wiemy, jacy jesteśmy. Naszym przywilejem, łaską Bożą jest to, że spędzamy z sobą czas nie tylko na nabożeństwach, ale na co dzień, w codziennych zmaganiach, w codziennych wyzwaniach, w codziennych trudnościach. Że, tak jak nieraz powtarzam, deptamy sobie nawzajem po odciskach, w tej ciasnocie, w tych niewygodach, że wprawdzie nie przeżywamy braków, bo wszystkiego mamy tu w obfitości. Ale mamy okazję też wypróbować nasze serca, czy chcę się tym dzielić, co mam, czy naprawdę moje serce szczerze się raduje, kiedy możesz komuś podać tą poranną drożdżówkę, tą bułkę, tą miskę zupy. Najprościej wywiesić kartkę, tak jak teraz tego też wymagają, że na zewnątrz posiłki nie wydajemy. Ale jak bardzo sami siebie okradamy wtedy z tej radości dzielenia się, jak zamiast być przyczyną radości dla tych, którzy się źle mają, bardziej powodujemy ich złość, zawiść. Pewnie, że lepiej mieć tu święty spokój. Pewnie, że lepiej, żeby świetlicy nie było. Pewnie, żeby lepiej ugotować dla siebie, zjeść, co co jest i obetrzeć pyski i powiedzieć, dobre było, ale się nażarłem. Ale to też jest próba. Czy wtedy jesteś jeszcze skłonny myśleć o innych, o tych głodnych, o tych, którzy nie mają, o tym, którym brakuje? Czy ciesząc się, że Zbyszkowi udało się znowu uruchomić centralne? Cieszysz się, że zmarznięci, ziemnięci będą tu mogli znaleźć ciepłe miejsce? Ostatnio zadzwoniła pewna pani, gdzieś znalazła nasz numer telefonu, czy gdzieś coś tam o nas poczytała, że ma 3 materace. Można powiedzieć, a materacy w tej chwili dostaliśmy jeszcze z innego źródła, dość dużo. Mamy dużo. Ale myśl, która mi przyszła, to a może trzeba będzie na świetlicy ułożyć kilka materaczy, by zapewnić dodatkowe schronienia w zimne, zimowe dni. Powiedziałem, przyjedziemy, weźmiemy. Na drugi dzień czytałem już komunikaty o tym, że podobno ma być zima stulecia, że podobno już w drugiej połowie października grożą nam 30-stopniowe mrozy. Pomyślałem, Bóg wszystko wie, Bóg wszystko przewiduje. On wie, po prostu wie. A my tak często chcemy być mądrzejsi od Niego. Chcemy lepiej od Niego. Ci, którzy przyszli tu na gotowe, nie mają pojęcia, ile trudu tutaj musieliśmy przejść, zanim to miejsce stało się takie, jakie jest. Ci, którzy przyszli tu niedawno, nie mają pojęcia, co przeżywaliśmy, gdy chcieli nas stąd wyrzucić. I to niemalże z dnia na dzień. Ci, którzy przyszli tu na gotowe niedawno, nie są w stanie docenić czasu postu, modlitwy, czasu tutaj dodatkowych spotkań, wołań do Pana o zmiłowanie, bo groziły nam tu naprawdę wielkie niebezpieczeństwa. Niektórzy zaprawieni w boju dziś nie mają wątpliwości, że można Bogu zaufać. W każdej sytuacji. Ale jakże często nasze świadectwa, nasze opowiadanie tak niewiele znaczą dla innych. Jakże często właśnie wtedy diabeł przychodzi do nich z oskarżeniem. Ty to tego nie doświadczysz, ty to jesteś niegodny, ty to jesteś brudny. Ty się do tego nie nadajesz, ty jesteś za głupi. Ty jesteś byle kto. Boże serce się kraje w takiej sytuacji. I chociaż pada tu zza tej kazalnicy tak wiele zapewnień, jak drogocenny jesteś dla Pana. Chociaż wizja, która towarzyszy nam od prawie 20 lat, o tych drogocennych perłach rozsypanych po ulicach Krakowa, które Bóg zapragnął, byśmy zebrali do Jego skarbca. Chociaż to, o tym mówimy tak często, to wierz mi, bracie i wierz mi, siostro, że nigdy tak dobrze, tak starannie, tak dokładnie nie przekonasz się o swojej własnej wartości, jak w podjęciu walki, jak w poddaniu się próbie, jak w pozwoleniu na to, by to nie Bóg automatycznie usuwał trudności z Twojej drogi, ale pozwolę na to, by Bóg Ci towarzyszył w pokonywaniu tych trudności, w mówieniu nie grzechowi. Kiedy wiemy o tym, że Słowo mówi, że wystarczy przeciwstawić się diabłu, a on ucieknie od nas, zapominamy, że to Słowo mówi jednocześnie: zaufajcie Bogu, a przeciwstawcie się diabłu. Ile razy podjąłeś próby, nie ufając Bogu. Mówi: precz diable, a on pęka ze śmiechu z powodu Twojej determinacji. Czym możesz go przestraszyć? Jak go możesz pokonać, nie dbając o swoje relacje z Bogiem, nie czyniąc to w imieniu Jezusa, nie ufając, że to tak naprawdę On jest zwycięzcą, że w Nim zawsze zwyciężamy, że to dzięki Niemu nasze życie może być pasmem kolejnych sukcesów, a nie kolejnych klęsk, upadków, zawodów. Uczynił to tylko po to, by kolejne pokolenia Izraelitów nauczyły się sztuki wojennej. Uczynił to więc ze względu na tych, którzy w tych wojnach nie uczestniczyli. Trudno. Ale jeżeli sam nie wypróbujesz, czy umiesz władać mieczem, jeżeli sam nie wypróbujesz, czy potrafisz stanąć twarzą twarz z pokusą i powiedzieć nie. Wziąć do ręki Boże Słowo i powiedzieć: oto mój miecz. Fajnie się schować za plecami innych. Pastor wymodni, pastorowa się wstawi. Społeczność będzie wołała o podniesienie, uratowanie, uwolnienie. Wspaniałą społeczność prosiłem o modlitwę, by uwolnić mnie od papierosów. Było to lata temu, już 18 bodajże, czy 19. Miałem iść do chrztu, a przecież paliłem jak smok. Nie potrafiłem żyć bez nikotyny. Byłem tak uzależniony, że w ogóle wydawało mi się, że życie bez papierosa, bez fajki, którą non-stop paliłem, nie wychodziła mi z gęby, w ogóle nie ma sensu, że to nie wiem, co to za życie. Z drugiej strony usłyszałem słowa, które mnie jakoś zdumiały. Wszyscy mnie znali z tą fajką moją w gębie. A kiedy ktoś z przyjaciół usłyszał, że idę do chrztu, powiedział: to idziesz utopić fajkę, tak? Wow. No bo rzeczywiście tam pod wodą już palić by się nie dało. Przejąłem się tymi słowami na zasadzie, że rzeczywiście będę musiał coś zrobić. Przez cały katechumenat przeszedłem jak burza. Wypełniałem wszystkie zadania, ankiety, co tam było do zrobienia, prace domowe i za siebie, i za Ilonkę. Ha! Drugiego takiego mądrego jak ja to ciężko było znaleźć. Pisałem w tym katechumenacie, błyszczałem wiedzą, gorliwością, I wreszcie ostatnie rozmowy przed chrztem. I bracia mówią, Jurek, jeżeli palisz, to nie. Nie pójdziesz do chrztu. Przekonałem się, że wszystkie te moje wspaniałe cechy, osiągnięcia, starania na nic się nie zdadzą, póki zostawię to, co Bogu się nie podoba. Nie da się tego przykryć, zatuszować. Wyszedłem po tej rozmowie i mówię Ilonce, już nie dopuścili mnie do chrztu, bo palę. A Ilonka mówi, to ja też nie idę. Wtedy tak naprawdę zadrżało moje serce. Ilonka, która nie paliła, nie piła. Ilonka, która dla mnie była uosobieniem niemalże świętości, czystości, dobroci, chodzącą miłością, to od niej uczyłem się miłości. Prawdziwej miłości. Ona mówi, że w takim razie też nie pójdzie, bo skoro ja nie idę, wtedy chyba po raz pierwszy szczerze zawołałem do Boga, Boże, ja nie chcę być przyczyną tego, że Ilonka rezygnuje z przymierza z Tobą. Boże, pomóż mi. Ja nie chcę palić. I wtedy Bóg mi powiedział, bardzo wyraźnie to usłyszałem, od jutra nie będziesz palił. Pamiętam, jak jeszcze siedziałem w domu tam przy stole, nasza córka z nami mieszkała, paliłem fajkę i mówię dziewczynom, wiecie, od jutra już nie będę palił. Popatrzyły po sobie, pokiwały głowami, ale ja miałem tą pewność w sercu. Przecież to Bóg mi powiedział, że tak będzie. Nie było jakiejś wątpliwości. Ja go szczerze poprosiłem. Ja nie manipulowałem nim. Ja nie podchodziłem go na zasadzie, wiesz Boże, no skoro ci tak bardzo na tym zależy, to może no, zabierz mi to palenie. No. Mnie bardzo na tym zależało. Bardzo szczerze go poprosiłem, żeby tak uczynił. A przecież gdzieś tam ponad rok wcześniej narodziłem się na nowo. Wiem, że narodziłem się na nowo. Jestem tego pewien. I nieustannie czytając słowo, potwierdza mi, że to właśnie wtedy nastąpiła ta moja cudowna przemiana. Alkohol, przekleństwa. Wiele rzeczy, które mnie zniewalały tak bezwzględnie i skutecznie, odeszło. Mogę powiedzieć, że jestem zwycięzcą, tylko zostały te piekielne papierosy, ta fajka. Był czas, że paliłem 80 dziennie, 4 paczki klubowych. Potem jak już nie piłem, stać mi było na lepsze gatunki. To wcale nie oznaczało, że z tego powodu mniej paliłem. Zaufałem Bogu. Mimo to, że wcześniej wiele społeczności mocno, wytrwale modlili się za mnie, wyciągali ręce. Mówili, wyrzuć te papierosy tu do kosza, rzuć na scenę, podeptaj. Wyrzucałem, deptałem. Ale to były ich doświadczenia w walce, to były ich kiedyś tam odniesione zwycięstwa. A ja liczyłem na to, że oni za mnie odniosą zwycięstwo. A kluczem do zwycięstwa było zaufanie Bogu. Nie przejście specjalistę żadnego kursu antynikotynowego. Nie udanie się na kurs, który niektórzy polecali, gdzie prawda pokazują w słoikach, w formalinie płuca palacza. Nie wykłady, gdzie opowiadają o straszliwych skutkach nikotynizmu. Ale zaufanie Bogu i to pragnienie by było po Bożemu, a nie po mojemu. Nie zapomnę tego następnego poranka. Kiedy obudziłem się rano, Bianka coś tam z córką krzątały się w kuchni, a ja pierwsze do żawki, gdzie miałem wszystkie moje przybory, papierosy, fajki, tytonie, przebijaki, czyściwa i tak dalej. To wszystko wpakowałem do reklamówki, zawiązałem taki węzeł i w piżamie tup, tup, prosto do sypu pojechało z 8 piętra i wracam do mieszkania. Pamiętam, że otworzyłem drzwi i Ilonka z Kasią patrzą na mnie zdumione, a ja mam takiego barana, a ja mam taki uśmiech. Ale to wynikało z tego cudownego stanu mojego serca, z tego poczucia wolności, zwycięstwa. Nigdy już nie wróciłem do papierosów. Nigdy nie było we mnie jakichś takich skłonności, że sięgam do kieszeni, no bo się zdenerwowałem, bo sytuacja, bo to, bo tamto, albo nuda, albo kawa bez papierosa jak wesele bez muzyki. A potem mi kawa smakowała bez papierosa wiele więcej. Odzyskałem apetyt. Wreszcie poznałem prawdziwy smak potraw. Ile radości, ile... Ale... Nie. Ktoś się o mnie pomodlił. Ktoś, kto znał smak zwycięstwa, kto może nawet był wielkim mężem wiary, ale sam musiałem stanąć do boju. I ten bój wcale nie był taki straszny. Był czas, bardzo lubię ten fragment, kiedy sędzią w Izraelu była niejaka Debora, a mężczyzn wokół prawdziwych ho, 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 a rycerzy, a wojowników, a dowódców, znawców sztuki wojennej, całe mnóstwo. Ale to przez Deborę Bóg mówi, wyruszcie naprzeciw waszym wrogom. Wyruszcie naprzeciw tym, którzy knują przeciwko wam. Tam powstała cała koalicja wrogich armii przeciwko Izraelowi. A Bóg przez tą kobiecinę mówi, chłopy, do roboty, do boju. I można by pomyśleć, cóż tam ona się zna na sztuce wojennej. Gdyby się dobrze zastanowiła, to tam Sisera ma 900 opancerzonych rydwanów, takich ówczesnych czołgów. I nikt go nie pokona, i nikt go nie zwycięży. A my co tu, z szabelkami na czołgi? My się do tego nie nadajemy. A jednak, już nie wracając bardziej do tej historii, dali się przekonać. Duch Boży nie pozwolił na to, by poddali się jeszcze zanim podjęli walkę. Wyruszyli, może z duszą na ramieniu, może pełni obaw, ale wyruszyli. A na miejscu zastali pobojowiska. Bo Boże armii, bo te wrogie armie dzięki Bożej interwencji tak skłóciły się ze sobą. Tak się nawzajem zaczęli podejrzewać o niecne zamiary. Tak pomieszało im się w tych pogańskich łbach, że nawzajem się wytłukli, wymordowali. Parę ładnych dni zajęło Izraelowi zwożenie łupów do swoich miast. Ale wyruszyli. Ale te zachowane przez Boga w spokoju narody po raz kolejny posłużyły na to, by wzmocnić wiarę Bożego ludu, by uczestniczenie w cudach nie było historią kiedyś, tam. Gedeon miał pretensje do Bożego Posłańca. No gdzie jest to, o czym opowiadają nasi ojcowie? O czym opowiadali nasi dziadowie? Te zwycięstwa, te rozstępujące się morza i wody Jordanu. Te cuda, które towarzyszyły. My tu dzisiaj, ja tu dzisiaj klepię moją pszenicę w tłoczni cichaczem potajemnie, żeby mi nie zabrali Midianici. Co nam urośnie, to stratują. Co zbierzemy, to nam zabiorą. Co odchowamy, to nam zabiją. Gdzie jest to wszystko? A ten posłaniec mówi do tego pełnego wątpliwości, pełnego sceptycyzmu, pełnego pretensji do Boga. Bądź mężny, mężny. Ty oprowadzisz Izrael do zwycięstwa. I potem, kiedy mu daje 32 tysiące żołnierzy, kiedy można powiedzieć, no, z taką armią mam szansę, Bóg sprawia, że z tej armii zostaje 300 zaledwie. I przez tych 300 Bóg wyzwala Izraela z niewoli. Dopiero miał pretensje do Boga. Gdzie te historie wspaniałe? Gdzie to twoje wspaniałe działanie? Gdzie te twoje obietnice o ziemi mlekiem, miodem płynącej, która będzie nasza? A już za chwilę jest uczestnikiem niezwykłych zwycięstw. Rzeczy absolutnie niemożliwych. Coś takiego się dzieje. Ja wiem, że wielu z was trudno uwierzyć. Nie tylko w moje świadectwo, świadectwo Janusza, świadectwo Adasia. Że dla wielu z was te przemiany, które przeszliśmy, czy tylko my, a Maciek, a Józek, a... Czy ja pamiętam was, jak ty byliście, jak przyszliście tutaj. Dla mnie to jest ciągle żywy dowód Bożej niezwykłej łaski. Ale wielu przychodzi i mówi, zdają z opowiadania. Nawet to, że napisaliśmy książkę o waszych cudownych przemianach, no, może być zachęcające. Ale wielu wzrusza ramionami. Czyjeś historie. Póki taka historia będzie czyjaś, póki ona będzie dla ciebie tylko opowiadaniem, to rzeczywiście nie jest łatwo być odważnym, stać się bohaterem wiary. Ale kiedy stajesz sam na sam ze sprzysiężonymi armiami wroga, to wtedy masz prawdziwą okazję poznać nie tylko, jaki jest prawdziwy stan twojego serca, twojego ducha, prawdziwy stan twojej wiary, ale przede wszystkim masz okazję poznać, jak wielki, wspaniały, niezawodny jest twój Bóg, nasz Bóg. Pozostali oni po to, aby przez nich doświadczyć Izraela i aby stało się jasne, czy Izraelici będą słuchać przykazań Pana, które nadał ich ojcom za pośrednictwem Mojżesza, czy też nie. Czy też nie. Nie sztuka byłoby zamknąć was w jakimś klasztorze, postawić strażników z alkomatem przy drzwiach, wywiesić tabliczkę obcych nie wpuszczamy. Czy o to Bogu chodzi? Czy wprowadzając Boży lud do ziemi obiecanej, wypędził co do jednego każdego bezbożnika i umocnił granicę tak, że nigdy tej granicy żaden wróg przekroczyć nie był w stanie? To Bóg pozostawił w spokoju te narody, aby przez nie doświadczyć Izraelitów. Bóg nie kusi. Bóg dopuszcza doświadczenia. Doświadczenia, które dzięki Jego łasce mogą prowadzić nas do zwycięstwa. Przekonuję was, ja sam się przekonałem o tym, choć to wcale nie jest łatwe i choć często ja sam muszę być od nowa doświadczany, bo no byłoby ze mną źle, gdyby Bóg zaprzestał wychowywania mnie. Ale powtarzam wam, każda pokusa to okazja do zwycięstwa. To okazja do wspaniałego zwycięstwa z Jezusem Chrystusem. W Jezusie Chrystusie, dzięki Jezusowi Chrystusowi, a nie okazja do usprawiedliwienia mojej porażki. Urodziny miałem wczoraj, to się ochlałem. Jakaś tam bezbożnica dała mi kosza, ty poszedłem pić. Będę wam powtarzał i nie zmienię zdania, że chrześcijaństwo to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Takich, którzy nie boją się wziąć miecz w dłonie, którzy nie dają się wystraszyć byle czemu. Takich, którzy potrafią zaufać Bogu zawsze, do końca, w każdej sytuacji. I tak jak często kończę moje słowo, tak i dzisiaj zakończę. I tak nam dopomóż Bóg. Amen.